To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, witam Cię w kolejnym odcinku Kafe AZS. Dziś naszym gościem jest Konrad Bukowiecki, zawodnik AZS UWM Olsztyn. Kulomiot, czołowy polski lekkoatleta. Witaj.
Witam, dzień dobry.
Rozmawiamy na świeżo po Twoim kolejnym już pobycie w RPA. Co takiego jest w tym miejscu, że już 9. raz tam przygotowywałeś się do swojego sezonu?
No jest to miejsce zdecydowanie wyjątkowe, lubiane przez lekkoatletów nie tylko z Polski, ale z całego świata, bo mnóstwo mistrzów olimpijskich, medalistów mistrzostw świata jeździ do tego miejsca i to od kilkudziesięciu lat. Nawet rekordzista świata w oszczepie Jan Żelazny ma tam swój dom, ma tam swój kantorek, swoją rzutnię jego imienia, więc jest to znane i lubiane miejsce przez lekkoatletów. Zdecydowanie najfajniejsze miejsce w mojej opinii do treningu. Biegacze jeżdżą tam głównie dlatego, że jest też aspekt wysokości, bo tam jest ponad 1300 metrów nad poziomem morza. Może przy treningu kulomiota nie jest to jakieś takie bardzo istotne, natomiast troszeczkę ciężej się trenuje, jest mniej tego tlenu i adaptacja też wygląda troszeczkę inaczej.
No właśnie, jak to wygląda? Tam jest ośrodek, powiedz o samym miejscu, to jest centrum treningowe, centrum sportowe. Opisz nam, ludziom, którzy RPA mogą wskazać co najwyżej na mapie, na globusie, jak to wygląda, jak wygląda ten okres adaptacyjny, ten okres przygotowawczy do sezonu. Rozumiem, że pojechałeś tam jakoś na świeżo po świętach.
Pojechałem tam po balu mistrzów sportu, chyba 7 stycznia wylecieliśmy. Jeśli chodzi o to miejsce, to jest to uniwersytet, Northwest University. Jest to naprawdę ogromna baza, zresztą RPA w ogóle żyje sportem przy każdej szkole średniej czy przy każdym gimnazjum. Jest mnóstwo boisk, głównie do krykieta i do rugby, natomiast lekkoatletyka też jest tam, że tak powiem, bardzo pożądana, więc stadionów też jest mnóstwo, warunki do treningu, jeśli chodzi o siłownie, też są naprawdę z najwyższej półki, szczerze mówiąc, rzadko kiedy widuje się takie maszyny i taką przestrzeń i w ogóle infrastrukturę. Jeśli chodzi o regenerację, też jest bardzo dobrze, jest basen chłodzony azotem, są sauny, no jest wszystko, naprawdę jest wszystko, czego sportowiec potrzebuje. Jedzenie jest naprawdę niesamowicie smaczne i
no właśnie,
co najważniejsze jest, to jest głównie kraj wołowiny. Tam stek, nie wiem, 200-300 gram filet kosztuje, żeby cię nie skłamać, nie wiem, 23-25 zł, więc jest to naprawdę... Jest naprawdę fajnie, jest naprawdę smacznie, jest naprawdę tanio. Ja właśnie się śmieję, że jeśli dla Polaków jest tam tanio, to nie dziwię się, dlaczego tam na przykład Brytyjczycy to tam siedzą praktycznie cały rok, wracają tylko do Europy na starty, a tak cały czas tam siedzą, bo po prostu dla nich jest wyjątkowo tanio. Więc najgorszy tak naprawdę jest tam przelot, no bo to wiadomo, że parę godzin trzeba w samolocie spędzić, natomiast fajnym aspektem jest też to, że nie ma różnicy czasu, jest tylko chyba godzina, więc naprawdę jest to zdecydowanie moje ulubione miejsce do treningu.
Jak czujesz się przygotowany po tym obozie, po tym czasie w RPA? Z tego co wiem, dopadła cię kolejna kontuzja, tym razem łokcia.
Tak, znaczy, że dopadła to może za dużo powiedziane, bo ona już jest ze mną od jakiegoś czasu i to po prostu ma... Ta kontuzja jest na tyle dziwna, że ona powraca i za bardzo z medycznego punktu widzenia nie ma badań naukowych na to, dlaczego ona powraca i kiedy ona będzie mogła powracać, więc wydawało nam się, że już mamy to za sobą rok temu, bo wyszedłem z tego, trenowałem praktycznie bezbólowo, znaczy no bezbólowo, pchałem na zawodach bez bólu, natomiast po przerwie, po tym sezonie, kiedy wróciłem już na pierwszy trening, to odczuwałem ten łokieć i tak się borykałem, coś tam próbowałem doraźnie zaleczać, natomiast no, w sporcie na najwyższym poziomie nie chodzi o to, żeby być zaleczonym, tylko żeby być zdrowym i żeby skupić się w 100% na tym, co trzeba zrobić. A niestety, no, wchodząc na rzutnię, ja nie dawałem rady po prostu pchać na maksa, a pchać na pół gwizdka to nie jest to, co ja chciałbym robić. Także zdecydowaliśmy razem z trenerem i ze sztabem medycznym, że ten sezon halowy odpuszczam, zaczynam mocniejsze leczenie, żeby po prostu przygotować się do ważniejszych celów, bo w tym roku tych celów jest całkiem sporo, a sezon halowy niekoniecznie jest jakimś priorytetem.
I o tych celach, między innymi o igrzyskach w Paryżu, za chwilę powiemy więcej. Tak się tylko zastanawiam, czy w przypadku sportowca, który jest na takim poziomie jak ty, czy istnieje możliwość wyleczenia jakiejś przypadłości, w tym przypadku łokcia? Czy to już nie jest ten czas? Nie lubię patrzeć w metrykę. Masz 27 lat. Wydajesz się jeszcze,
Jeszcze
jesteś
nie mam,
bardzo,
jeszcze nie mam.
jeszcze nie masz, no dobrze, rocznikowo. Jesteś młodym człowiekiem, chociaż z punktu widzenia kontuzji i tego wszystkiego, co dopada nasze ciało, to może już nie do końca, tym bardziej, że jesteś sportowcem czynnym. Czy w twoim przypadku można mówić o wyleczeniu kontuzji, czy tylko już o zaleczaniu?
Mam nadzieję, że w przypadku tego łokcia będzie można mówić o wyleczeniu, natomiast no, ja też nie jestem lekarzem, nie chcę się wypowiadać jakoś tak specjalistycznie, bo się po prostu na tym nie znam. Mogę się wypowiedzieć o pchnięciu kulą, bo na tym się po prostu znam. Natomiast tutaj w tej kwestii ufam lekarzom, ufam fizjoterapeutom i, no i oni mówią, że po prostu jakoś da się z tym żyć, że jest to na pewno uciążliwe, natomiast cały protokół tej naprawy, można powiedzieć, tego łokcia trwa 8-9 tygodni i właśnie go rozpocząłem w poprzednim tygodniu, więc gdzieś tam podejrzewam, że takie są prognozy, że gdzieś tam pod koniec marca w teorii powinienem już wrócić na rzutnie. Natomiast to nie jest też tak, że ja teraz do końca marca będę siedział na kanapie, bo oczywiście, że nie, ja ciężko trenuję i paradoksalnie jestem w całkiem niezłej formie, jeśli chodzi o moje parametry gdzieś tam siłowe, szybkościowe, motoryczne. To wszystko jest fajnie się w jednym momencie zgrało, że faktycznie te wszystkie wektory mam bardzo wysoko w jednym momencie, czego zazwyczaj w moim karierze nie było, bo zazwyczaj było tak, że byłem troszeczkę szybszy, no to gdzieś tam ta siła spadała, a teraz jestem i szybki, i silny, i skoczny, więc to wszystko jest na wysokim poziomie i mam nadzieję, że po prostu kiedy już ten łokieć dojdzie do siebie, to wejdę w te przygotowania już naprawdę bardzo dobrze przygotowany i to będzie tylko kwestia ustabilizowania techniki i po prostu powtarzalności w kole.
A jak się ćwiczy technikę, będąc kulomiotem? Zapytam też i o siłę przy okazji. Przygotowując się do rozmowy, byłem na twoim Instagramie. Ile ty wyciskasz? Ile? Przecież mi po prostu oczy, wiesz, wychodziły. Albo robiły się na tak zwane 5 złotówki. Ile ty bierzesz na klatę?
Mój rekord życiowy to 235 kilo.
235 kilo, sami słyszycie.
Wiem, że to brzmi, że jest to dobry wynik, natomiast porównując mnie do kulomiotów, chociażby amerykańskich, to faktycznie to ja nie jestem jakiś bardzo silny, jestem gdzieś tam powiedzmy w środkowej stawce, jeśli chodzi o siłę. Natomiast no faktycznie jest to sporo, ale u mnie wyciskanie w ogóle jakoś tak naturalnie zawsze, to jest moje ćwiczenie, po prostu ja je lubię, dobrze je robię i jestem w tym miarę mocny, natomiast już gorzej u mnie z nogami, teraz przez kontuzję tego łokcia faktycznie poprawiłem te nogi, skupiłem się bardziej na sile, gdzieś tam w przysiadach i w ciągach tych takich dwubojowych, więc teraz mam nadzieję troszeczkę te nogi przypakować, żeby po prostu one były troszeczkę mocniejsze.
Nogi, wyciskanie, co jeszcze, jak wygląda ćwiczenie kulomiota?
Znaczy tak, no ja, wiadomo, że każdy ma jakąś tam swoją ścieżkę treningu, natomiast u nas to wygląda tak, że u mnie są trzy takie główne boje na siłowni, które powiedzmy robię na każdej siłowni, czyli wyciskanie, ciąg typu, robiłem rwanie, teraz już nie robię, natomiast zarzut lub też takie ciągi zarzutowe gdzieś tam do, powiedzmy, że podciągamy tą sztangę gdzieś w okolice pępka albo pod klatkę piersiową. Przysiad i to są trzy takie główne boje, które robię na siłowni, a jak mam czas, jak jestem na obozie i trenuję dwa razy dziennie, to faktycznie staram się też rozwijać jak najwięcej partii mięśniowych, czyli barki, triceps, przedramię, najszerszy grzbietu, mięśnie dwugłowe. No generalnie robię wszystko to, co mi pomoże pchać dalej kulę, bo to jest mój cel treningu na siłowni, a nie, nie wiem, poprawne wyciskanie na ławeczce, czy też dobra sylwetka.
Kiedy twój pierwszy występ w jakichś zawodach sportowych? Kiedy będzie można ciebie zobaczyć? Zawody halowe to odpuszczasz?
Tak, hale kompletnie odpuszczam, nie ma po prostu sensu się szarpać, bo te igrzyska są już tak naprawdę całkiem niedługo, więc ja chcę się naprawdę wyleczyć, chcę trenować z uśmiechem na twarzy, a nie iść na trening jak za karę, bo wiem, że zaraz będzie mnie bolał łokieć i wszystkiego mi się będzie odechciewało. Więc mam nadzieję wystartować w maju, jeśli to się nie uda. To pierwszym moim startem pewnie będą Mistrzostwa Europy gdzieś na początku czerwca. Natomiast mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że w tym maju już postartuję i po prostu wrócę w dobrej formie.
A na co liczysz, jeśli mówimy o najważniejszej dla ciebie imprezie, o najważniejszej imprezie dla każdego sportowca, czyli o Igrzyskach Olimpijskich, te przypomnijmy w tym roku w Paryżu?
Ciężko mi powiedzieć, na co liczę. Jakbym był w pełni zdrowy, to pewnie liczyłbym na jakieś wysokie lokaty. Natomiast w tym momencie dla mnie najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim pojechać na te igrzyska i tam już po prostu dać z siebie wszystko, bo to jest naprawdę specyficzna impreza. To są zawody, na które każdy chłopak czy dziewczyna, każdy, kto zaczyna trenować sport olimpijski, to jest jego marzeniem, żeby pojechać na te igrzyska. I takich startów się po prostu nie odpuszcza. Ja zrobię wszystko, żeby tam pojechać. Mimo że już dwukrotnym olimpijczykiem jestem, bo startowałem i w Rio, i w Tokio, to jako mały dzieciak sobie założyłem, że chcę być na pięciu igrzyskach i taki mam plan, więc zrobię wszystko, żeby w tym Paryżu wystartować.
Co takiego jest w klimacie Igrzysk Olimpijskich? Bo gdy o tym mówisz, innego rodzaju uśmiech jest na twojej twarzy. Ja mam ten komfort w przeciwieństwie do naszych słuchaczy, że ciebie widzę. Każdy sportowiec, który mówi także o Igrzyskach Olimpijskich, zupełnie inny wyraz twarzy pojawia się u niego. Jak to jest u ciebie? Opisz to swoimi słowami.
Kurczę, ciężko to tak opisać, bo trzeba naprawdę tego doświadczyć. Ja, tak jak już mówiłem, ja byłem już dwukrotnie i no są to wspomnienia, których nie da się zapomnieć. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Mimo że ja już faktycznie byłem na każdej chyba możliwej imprezie sportowej, jaka istnieje, to faktycznie te igrzyska mają taki swój niepowtarzalny klimat. Jest ta cała wioska olimpijska, chodzą wszystkie reprezentacje, mieszkają w jednym miejscu, w sensie to wygląda jak takie jedno wielkie po prostu osiedle i każda reprezentacja ma swój blok, wszyscy spotykamy się na stołówkach, gdzieś tam w strefie, gdzie można się relaksować, w strefie gier jakichś, czy gdzieś na siłowni i nie wiem, fajne jest to, że na przykład idziesz sobie wioską olimpijską, a tutaj chodzą zawodnicy z NBA, tutaj chodzą najlepsi siatkarze na świecie, lekkoatleci, no, nie wiem, kolarze, wioślarze, wszyscy są po prostu w jednym miejscu i to jest, co mi się najbardziej podoba, to, że mimo, że no nie sposób znać wszystkich, natomiast każdy, kto się tam mija, po prostu się ze sobą wita, każdy chyba ma taki wzajemny do siebie szacunek, że no jesteśmy na Igrzyskach Olimpijskich, to jest naprawdę elita, to jest elita światowa i zresztą samo tytułowanie się olimpijczykiem, to jest po prostu fajne, to jest po prostu fajne być olimpijczykiem.
Jesteś także weteranem Uniwersjady. W zeszłym roku, w 2023, zdobyłeś złoto w Chengdu, w chińskim Chengdu. Jak sytuujesz, jak pozycjonujesz Uniwersjadę do Igrzysk Olimpijskich?
Znaczy, nie umniejszając nikomu, kto mam nadzieję, że nikt się nie poczuje urażony z mistrzów czy z medalistów Uniwersjady, natomiast to zupełnie nie jest jakby ten sam szczebel. Oczywiście Uniwersjada jest imprezą rangi mistrzowskiej i ma tam swoją. Ma swoją określoną rangę. Natomiast jakby jeśli chodzi o całą otoczkę wokół uniwersjady, to jest bardzo podobnie jak na igrzyskach. Wiadomo, że nie jesteś z tymi samymi nazwiskami, natomiast jeśli chodzi o liczbę dyscyplin, o całą samą wioskę, to wygląda naprawdę bardzo podobnie i nie odstaje w żaden sposób od igrzysk olimpijskich. Tutaj mówimy tylko i wyłącznie o poziomie sportowym. Nie ma co ukrywać, że na igrzyskach olimpijskich to jest po prostu elita światowa i tak naprawdę tam przyjeżdżają najlepsi ludzie z całego świata. No, na uniwersjadę przyjeżdżają najlepsi studenci, chociaż też na uniwersjadzie czasami bywają naprawdę kosmiczne wyniki. Natomiast no, igrzyska olimpijskie to są igrzyska olimpijskie po prostu.
A ty sam jesteś studentem?
Już nie, już jestem absolwentem.
Już jesteś absolwentem. A jak godziłeś studia z karierą sportową?
Dawałem radę jakoś. Ja nie będę ukrywał, że.
Było ciężko.
Nie, właśnie nie. W ogóle nie było ciężko, bo po prostu bardziej, nie ma co ukrywać, bardziej skupiałem się na sporcie niż na nauce, to jest na pewno. Nie chcę tak brzydko powiedzieć, ale jednym z takich głównych powodów, dlaczego studiowałem, było to, żeby faktycznie łapać się na uniwersjadę i po prostu tam zdobywać medale, bo startowałem trzykrotnie na uniwersjadzie, trzykrotnie wracałem z medalem, dwa razy z złotym, raz ze srebrnym, więc to był na pewno jeden z takich ważniejszych powodów, żeby studiować. Oczywiście jakiś tam plan B, gdyby w sporcie nie wyszło, to też jest, też warto po prostu ten papierek mieć. Natomiast czy te studia mi się przydadzą kiedyś w życiu, tego nie wiem.
Rozmawiamy pod koniec stycznia 2024 roku. Media obiegła informacja dopiero co o tym, że lada chwila dużo osób dostanie powołania do wojska. Nie bez powodu mówię o tym, bo rozmawiam z Konradem Bukowieckim, który także jest żołnierzem Sił Zbrojnych, RP. Opowiedz proszę o tej dziedzinie twojego życia, jak to się stało?
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Wojsko Polskie ma teraz już centralizowany zespół sportowy i kiedy ja się przyjmowałem do wojska, to faktycznie tych zespołów sportowych było więcej rozsianych po całej Polsce. Natomiast nie chcę kłamać, ale parę lat temu, nie wiem, dwa, trzy lata temu, te wszystkie zespoły sportowe się scentralizowały i jesteśmy członkami Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. I Wojsko Polskie zrzesza naprawdę, naprawdę wybitnych sportowców. Jest nas tam bardzo dużo z przeróżnych dyscyplin. Naszymi głównymi obowiązkami jest tak naprawdę reprezentowanie Wojska Polskiego na arenach międzynarodowych, rozpowszechnianie tego, że w wojsku tak naprawdę jest miejsce dla każdego i zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby dołączać do wojska. I tak jak mówię, naszym głównym obowiązkiem jest to, żeby reprezentować Wojsko Polskie na arenach międzynarodowych i tak też robimy. W 2019 roku byliśmy na wojskowych igrzyskach sportowych i to impreza, która jest bardzo podobna do właśnie igrzysk olimpijskich czy do uniwersjady. Wygląda tak samo, też jest wioska i wszyscy tak naprawdę mieszkają w takim jednym wielkim, dużym osiedlu. Więc to też była naprawdę bardzo, bardzo fajna impreza.
A jakby przyszło co do czego, nie daj Boże, poszedłbyś walczyć.
Jestem żołnierzem, nie mam za bardzo wyjścia. Składałem przysięgę, jestem świadomym człowiekiem, więc tak to wygląda.
I to mówił Konrad Bukowiecki, gość Kafa AZS, zawodnik AZS, UWM Olsztyn, kulomiot, czołowy polski lekkoatleta. Dziękuję ci bardzo, Konrad, za poświęcony nam czas.
Dziękuję bardzo.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w następnym odcinku Kafa AZS. Cześć.
To jest Kafe AZS.